Pisma i znaki.
Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór. W tym wydaniu audycji będziemy mówić o muzyce, która buduje emocje, pozwala odkryć różne obszary naszej wrażliwości, scala, łagodzi, a nawet leczy. Zastanowimy się też nad spontanicznością i ekspresją, które towarzyszą melodii, jeśli tylko wsłuchamy się i pozwolimy sobie na śmiałe przeżywanie tego, co słyszymy. Gościem audycji będzie dr Małgorzata Komorowska, harfistka, wykładowca Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Ilustracją muzyczną towarzyszącą naszej rozmowie będą fragmenty utworów w aranżacji Małgorzaty Komorowskiej. Zapraszam. Gościem audycji Pisma i Znaki jest dr Małgorzata Komorowska, harfistka, wykładowca Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
Dla artysty muzyka instrument to na pewno jakaś inspiracja i narzędzie pracy i pewna furtka do twórczych poczynań rozmaitych. Ale instrument może pewne tropy wrażliwości tak zaskakujące nieraz odkryć.
Ja mogę mówić o harfie, która zawładnęła mną. Do muzyki zbliżyłam się poprzez harfę. Jej dźwięk fascynował mnie od początku. Mam taką niepisaną własną teorię, która się sprawdza w pracy z młodzieżą i z dziećmi i w szeroko pojętym, no w ogóle środowisku, przyjaciół, którzy chcą rozmawiać na temat muzyki, że każdy z nas ma wpisany taki ideał dźwięku w sobie. Dźwięku, który jest tożsamy z nami, który gdzieś w nas gra swoją barwą, kolorem, tembrem, wysokością. I jeśli odkryjemy go i będziemy chcieli pozostać tymi, którzy współtworzą i kreują, przedłużają istnienie danego instrumentu, począwszy od instrumentu takiego, jakim jest głos ludzki, śpiew, poprzez wszelakie inne genialne instrumenty, które są no, porywające wszystkie w swoich nieprawdopodobnych kolorach, odmianach i ci, którzy stają się mistrzami operowania tymi instrumentami, no, stają się czarodziejami i odkrywają poprzez te instrumenty tajemnicę, niezwykłą tajemnicę muzyki, która myślę, że jest złożona w człowieku w sposób najbardziej pierwotny, taki bym powiedziała fizyczny wręcz i najbardziej wzniosły w tym najbardziej duchowym wymiarze.
Jest taki skarb w nas ukryty, to brzmienie, które czasem przeradza się w melodię, często buduje nasze wspomnienia, towarzyszy rozmaitym wydarzeniom. Tak się czasem zdarza, że dla jednych to pozostaje tylko pewne brzmienie, a innym dana jest taka łaska, takie wyróżnienie, dar, by to brzmienie rozpisać tak na pięciolinni. Tworzy się wtedy zupełnie nowa historia. Pewnie tak było z harfą, tak w skrócie powiem, prawda? Zaczęło się od jakiegoś impulsu, od jakiejś fascynacji i potem podjęła pani, pozwoliła pani też czemuś i komuś chyba podjąć historię w taki sposób, że ma swą kontynuację przez lata. Czy można tutaj wyróżnić jakieś tropy, punkty zwrotne w tej podróży z muzyką, z dźwiękiem?
Na pewno ogromna zasługa mojej mamusi, która śpiewała przepięknie kołysanki i która była sama muzyką i tańcem, nie będąc tak zwanym profesjonalnym muzykiem. Śpiewała wszystko, co było do zaśpiewania, wyśpiewania, wytańczenia. No i moi rodzice, którzy nas zaprowadzali z siostrą na wszystkie premiery Teatru Wielkiego w Warszawie. Więc to jest taki początek tej muzyki. Ja myślę tak, że i wierzę w to, i wiem, że tak jest, że muzykę Pan Bóg składa w każdym człowieku. Nie zawsze mamy odwagę odkrywać ją. Na przykład w społeczeństwie polskim nie mamy odwagi śpiewu, właśnie wydobywania tej muzyki, która jest w nas. Często mamy opory, żeby tańczyć. A tak naprawdę na poziomie, to taka mała dygresja w tej chwili, odejście od swojej prywatnej ścieżki muzycznej, ale myślę, że to we mnie bardzo mocno gra, że każdy człowiek ma złożoną muzykę w sobie. Dźwięki, melodie i rytmy, i harmonie. Zachęcam do wprowadzenia do swojej biblioteki trzech pozycji profesora Andrzeja Szczyklika, genialnego kardiologa i pulmonologa, ale w równie wielkim stopniu genialnego pianisty, który w trzech książkach będących wyrazem jego bycia w ogóle człowiekiem renesansu, ogromnej erudycji, napisał dla każdego z nas katarzis, korę i nieśmiertelność. Trzy pozycje zamykające jego życie, pozycje wydane w wydawnictwie Znak. Tam są takie rozdziały, rytm życia na przykład. I profesor Szczyklik jako medyk pokazuje, że wszystkie nasze narządy wewnętrzne są tak skonstruowane przez Stwórcę, że one opierają się na bardzo konkretnym rytmie. Że nasze narządy wewnętrzne, ich melodykę można zapisać za pomocą właśnie melodii. A wszystko to w nas jest nieprawdopodobną harmonią. Jeśli ta harmonia jest w jakikolwiek sposób zaburzona dysonansem choroby, to też to odczuwamy. Jeszcze taka dygresja a propos profesora Szczyklika, który absolutnie mnie fascynuje. On potrafił zapisać na pięciolinii stan zawału serca albo inne problemy zdrowotne swoich pacjentów. Więc to jest taka prawda, która, mówię, jest złożona w każdym człowieku. Tutaj wrócę do swojej historii, takiej najnowszej. Moją pracę, rozprawę doktorską pisałam na temat muzyki meksykańskiej. I tam pozwoliłam sobie, pisząc biografię, opisując muzykę żyjącego, wspaniałego, genialnego kompozytora meksykańskiego Arturo Marqueza, pozwoliłam sobie na parafrazę słów zapisanych w katarzis Andrzeja Szczyklika, który pisze tak: muzyka jest w nas. A ja, pisząc o Arturo Marquezie i o ludziach z tamtego regionu, o Meksykanach, myśląc również o Afrykanach, napisałam: muzyka jest nimi, to znaczy oni są muzyką. To są takie ludy, które wiedzą, że wszystko w nich gra i oni nie stawiają żadnej tamy tej muzyce, która w nich cały czas pulsuje i cały czas tętni. Teraz wracając do siebie, ja pod osłoną nocy Rzeczywiście, wyjeżdżałam z Warszawy jadąc do Krakowa na egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej, tak by nikt, nawet moja ukochana siostra, nie dowiedzieli się, że mam pomysł zdawania do Akademii Muzycznej, będąc już na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Tak bardzo wiedziałam, że jestem zakochana w muzyce i wiedziałam, że jest to tak wielka moja pasja. Taką miałam potrzebę. I myślę, że to integralnie też jest związane z pięknem, no dla mnie oczywiście, niepowtarzalnym walorem tego wszystkiego, co niesie harfa w sobie, w swoim nieprawdopodobnym bogactwie, bo ja gram i na harfie koncertowej, i na harfie celtyckiej, i na harfie elektrycznej. I każda z nich jest troszkę inna, w sensie również barwy, troszeczkę techniki, tego zasobu, możliwości, które niosą te odmiany instrumentów, ale no wszystkie są dla mnie inną fascynacją i kierują mnie do troszkę innych gatunków muzycznych.
Nawiążę do słów, które pani zapisała w rozprawie doktorskiej. Spytam o możliwe przyczyny tego, że ktoś nie potrafi bądź nie chce pozwolić sobie na to, by odkryć, że ten drugi może być dla mnie najcudowniejszą melodią świata i ja dla kogoś mogę być melodią, która pozwoli coś odkryć. To jest wyprawa, by pozwolić sobie na takie odkrycia. Dlaczego czasem brak odwagi? Dlaczego czasem nawet nie ma miejsca, by zastanowić się nad tym, jak wiele jest w tobie i we mnie i czeka?
Mówimy o tej przestrzeni muzyki. Jeśli ona jest w nas, bo jest na pewno. Sądzę, że jest wiele przyczyn, dla których zamykamy się i bronimy się, by być twórcami, by być autorami, by być podmiotem działań, no w tym przypadku mówimy muzycznych. Może epoka, w której jesteśmy, która nas nauczyła, że mamy wszystko gotowe i staliśmy się biernymi odbiorcami, tak? Zakładamy słuchawki, de facto wszystko, co nas otacza, jest bardzo, bardzo zanurzone i oddziaływuje na nas poprzez dźwięk, tak? Więc ten dźwięk jest bardzo nam bliski, on de facto, prawda? On jest cały czas wokół nas. Nawet myślę, że wiele osób nie wie, że mogłoby się w jakiś sposób zamknąć przed tym zewnętrznym dźwiękiem i poszukać tego dźwięku, który jest w nas. I zaśpiewać to, co w nas jest, tak? Zaśpiewać, wydobyć. Często mi mówią, no wiesz co, nie pójdziemy do filharmonii z naszym dzieckiem, bo przecież ono będzie rozrabiać, on nie rozumie tego. A ja wtedy mówię, pozwól pójść, umieścić to swoje dziecko w przestrzeni filharmonii i nie martw się o to maleństwo, trzyletnie, czteroletnie, oczywiście na odpowiednim rodzaju koncertu, prawda? Nie bój się. A ty podążaj za dzieckiem. Nie stawiaj żadnego oporu, nawet jeżeli ty masz opór. Tutaj mówimy troszeczkę w sposób abstrakcyjny o dźwiękach tych, które są w nas. Jakie to są dźwięki? Czy one są klasyczne, czy one są popowe, czy one są rozrywkowe? Jakie one są? Te takie pierwotne dźwięki. Które one są? To by było bardzo ciekawe pytanie. Czy od razu dziecko, które się rodzi, ono gdzieś ma swoją pamięć tego, co słuchała jego mamusia, mając je w swoim łonie, prawda? No pytanie, ta pamięć na pewno zostaje. Czy maleństwo, noworodek, czy jest otwarty na ten nieprawdopodobny porządek świata muzyki klasycznej, która niesie w sobie no nie tylko to, co dla niektórych nazywamy w sztywny sposób sztuką wysoką, ale czy to nie jest tak, że jednak my mamy w sobie tą sztukę wysoką? To znaczy, że jest złożone w nas takie absolutne piękno Boga, które jest tą najwyższą harmonią. I potem przez lata, przez środowiskowe działania, ono gdzieś jest redukowane do poziomu trzech, dwóch funkcji muzyki takiej najbardziej popularnej i do rytmów na dwa, na trzy i żadnych innych. Może to tak jest. Ja bym zachęcała bardzo, by odważyć się, by muzykę wpuścić w przestrzeń swojego życia nie poprzez moją wiedzę intelektualną. Ja naprawdę nie muszę, proszę mi wierzyć, nie muszę, czasem to pomaga, ale nie muszę znać życiorysu Beethovena, Mozarta czy Bacha. Zaufajmy i te utwory, które nas pociągną, które będą nam bliskie, niech one nam towarzyszą. Spróbujmy się z nimi zapoznać. Spróbujmy je w przestrzeń naszego życia na nowo jakby wprowadzić. No, ja jestem wychowana na dwójce radiowej. Wiem, że większość pozostałych stacji radiowych posiłkuje się tylko i wyłącznie muzyką, no jednak rozrywkową. Rzadkością jest oferowanie publiczności, słuchaczom muzyki tej wysokiej. Jeszcze jedną rzecz powiem. Dlaczego ta odwaga do obcowania z muzyką wysoką? Co to znaczy, ktoś zapyta? No jednak papierkiem lakmusowym to są te wielkie nazwiska. To jednak trzeba zaufać tym, którzy są specjalistami, prawda? Że historia muzyki nam dała pewną sumę nazwisk, pewien kanon, tak jak w literaturze pięknej, taki tutaj, który nam pokazuje tą istotę piękna i bogactwa tej muzyki, niezwykle spójnie pracującej na obszarze i melodyki, i harmonii, i rytmu. Taka rzecz no, do przemyślenia, do takiego wewnętrznego jeszcze spojrzenia na to. Nawet jeżeli nigdy w życiu nie spotkałem muzyki klasycznej, nigdy w szkole, nie wiem, poprzez swój dom rodzinny, nie dotknęła mnie ta muzyka. Nawet trąci taką myszką, że to jest historia, to jest tylko historia gdzieś daleka. To proszę mi wierzyć, moje wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi niepełnosprawnymi, daje mi namacalny dowód, że chociażby muzyka baroku w sposób niewiarygodny porządkuje nasze emocje. Daje nam asemantyczne, czyli nierozumowe, nieintelektualne podłoże do tego, by uspokoić się, by wyciszyć się, by zaczerpnąć bardzo pozytywnych barw tego świata, czyli wyjść z depresji, z jakiegoś smutku, z jakiegoś przygnębienia.
Mówiła Pani o tym, że warto pozwolić sobie na taki krok, by przez chwilę nie być reżyserem każdego momentu w swoim życiu i każdego doświadczenia, ale pozwolić, by na przykład właśnie muzyka, dźwięk, szmer najdelikatniejszy otworzył nas na nowe, ale też to, o czym przed chwilą była mowa. Dobrze pamiętać i dobrze wiedzieć, że muzyka może powolutku scalać to, co w nas rozproszone, pokaleczone, rozszarpane czasem nawet przez doświadczenia rozmaite. Zatem muzyka może w nas coś odbudować.
Na pewno tak. I za pomocą muzyki, jeżeli odważymy się wyśpiewać swój ból, wyśpiewać swoją radość, to doświadczamy niezwykłej sprawy. Autoterapii. Autoterapii. Nie musimy zapraszać do tego terapeutów z zewnątrz, którzy albo nas zrozumieją lub nie. To jest wyzwolenie samych z siebie, prawda? Takim najbardziej naturalnym, zresztą najbliższym człowiekowi instrumentem, bo nie zewnętrznym, a wewnętrznym, to jest głos ludzki, to jest śpiew. Ja zrobię dygresję do miejsca i czasu, w którym nagrywamy tę audycję, czyli do przygotowań do koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. Ja jestem pod niewiarygodnym wrażeniem chóru, ogromnego chóru, który służy temu dziełu. Chóru, który jest złożony, składa się z osób przeróżnych zawodów i specjalności. To nie są zawodowi muzycy. W sensie, to nie są osoby po Akademii Muzycznej. To są lekarze, chemicy, fizycy, lotnicy, policjanci, przeróżnej profesji osoby, które znalazły tę odwagę i miłość do muzyki, by ją w sposób, no właśnie, taki niewiarygodny w sobie odnaleźć najpierw, a potem się dzielić z innymi. A śpiewanie jeszcze wspólne, społeczność chóru, to jest udowodnione, że no nie ma bliższej, nie ma większej zażyłości niż właśnie społeczność ludzi śpiewających razem. To jest niewiarygodne. Gdybyście Państwo próbowali rozmawiać z chórzystami przeróżnych typów chórów, no uzyskalibyście niewiarygodne świadectwa przyjaźni i jedności wewnątrz tych osób. Nie ma takiego scalenia, niestety, pomiędzy członkami orkiestr. Nie ma takiego, jak właśnie ludzie, którzy posługują się, budując jedną frazę, jednym oddechem, jednym wydechem. To jest coś tak bliskiego, tak łączącego. To jest naprawdę coś niezwykłego. A jeszcze zrobię dygresję a propos instrumentu i autoterapii, ale i terapii tej, którą no, można odebrać tak poprzez słuchanie może instrumentu ulubionego dla siebie. Proszę pamiętać, mój instrument jako pierwszy w historii został opisany w drugiej księdze Samuela w Starym Testamencie w takiej pięknej scenie, kiedy król Saul, chory na depresję, wzywa młodziutkiego Dawida, by mu grał na harfie. I po tym koncercie, po tym seansie terapeutycznym słowa Biblii mówią o tym, że król Saul doznał ogromnej ulgi. Także mam taki piękny instrument w rękach, który jest terapią dla innych na pewno. Wiem, że dla tych, którzy grają również, wiele dzieci, które potrzebują też specyficznych doznań, na harfie odnajdują, doświadczają również takiej autoterapii poprzez grę na tym instrumencie. No, harfa w ogóle ma niewiarygodne zastosowanie. Jest to instrument o jednej z najbogatszych alikwotów i niezwykłych wibracjach. Często jest pudło rezonansowe harfy grającego harfisty jest przystawiane do łóżka osób obłożnie chorych. W wielu szpitalach w Stanach Zjednoczonych czy w Holandii, gdzie muzykoterapia harfowa jest niezwykle rozwinięta i bogata, w sensie dopuszczona do osób potrzebujących tej terapii. Wiem, że takie działania mają miejsce i przynoszą naprawdę wspaniałe skutki i niosą ulgę wielu chorym.
ten przystanek w drodze, czy kolejna ścieżka podróży z muzyką, wrażliwością, liryką i bliskością drugiego, jakby pani opisała ten moment, w którym teraz się znajduję, jako muzyk, jako osoba?
Jestem w takim momencie, kiedy na pewno na nowo buduję relacje ze swoimi uczniami. Uczniami na każdym poziomie, na poziomie uniwersyteckim, akademickim. 4 lata temu reaktywowałam klasę harfy we wspaniałej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Tam współpracuję również z kompozytorami. Miałam wielki zaszczyt uczestniczyć w konkursie kompozytorskim, gdzie bohaterem grudniowej edycji była właśnie harfa i wraz z moją studentką i uczennicą szkoły średniej prawykonywałyśmy napisane specjalnie na harfę w tym momencie, podczas tego konkursu, kompozycje. Kieruję swoją wrażliwość tak, przede wszystkim na spotkanie z moimi uczniami. Pragnę im przekazać piękno instrumentu, oczywiście całą również techniczną bazę, która pozwoli im ten instrument jak najlepiej opanować. Ale nie ukrywam faktu, że pragnę, żeby dla nich instrument i gra na instrumencie była z jednej strony odwagą do wyrażania samych siebie, ale również niesienia wartości, głębokich wartości tym, do których oni adresować będą, czy adresują już teraz swoje koncerty, czy swoje działania. Na roku dyplomowym mam wspaniałą studentkę, Martę Kasprzyk, która jest świetnym już pedagogiem. Otworzyła 2 klasy harfy i wiem, z jaką niesamowitą troską i zaangażowaniem, takim pięknem nauczycielskim traktuje swoje grono uczniów. To jest taka sztafeta pokoleniowa. Chciałabym, by ona była budowana i żeby również w tym wszystkim, co robimy, co między nami jest, jest muzyką, ale żeby muzyka nas otwierała na te najgłębsze wartości. Marta napisała pracę, już złożyła pracę magisterską na temat pedagog z duszą, Henrietta Renie, autorytet w dziedzinie harfistyki. Postać przełomu XIX i XX wieku, wspaniała francuska harfistka. W kontekście naszego koncertu mogę powiedzieć, że osoba, która być może kiedyś będzie wyniesiona na ołtarze. Osoba, która wykształciła całe pokolenia, stworzyła, można powiedzieć, francuską szkołę harfową, jedną z najznamienitszych na całym świecie. Ale to, co zostawiła swoim uczniom, to miłość do Boga, wiarę, którą się dzieliła z nimi. Ja swoich uczniów również zapraszam na warsztaty, które prowadzę w tym duchu, tak, choćby w Zebrzydowej, warsztaty uwielbienia. Nasz instrument jest Dawidowym instrumentem, psalmicznym instrumentem, tym pierwszym, który uwielbiał Pana Boga. Sama od roku jestem bardzo wdzięczna, przeogromnie wdzięczna, że zostałam zaproszona do niezwykłego dla mnie projektu Aniołów Miłosierdzia, gdzie z Anią Szają, wokalistką, nagrywamy kolejne uwielbienia dedykowane Matce Bożej. Tygodnie temu nagrałyśmy akatyst w niezwykłym wnętrzu kościoła, podwarszawskiego kościoła w Wesołej, gdzie piękno wnętrza i akustyka po prostu zdumiały nas. Mamy nadzieję, że ten materiał przede wszystkim będzie niósł modlitwę dla słuchaczy. bo tak jak nagrana wcześniej litania dominikańska we wnętrzu przecudnej kaplicy i przed tronem Matki Bożej Hetmańskiej Żółkiewskiej u warszawskich dominikanów, Madre Dei, ufam, że niesie tę modlitwę w sercach i na ustach tych, którzy słuchają naszych nagrań. Podobnie jak nagrane pieśni w Loretto pod Warszawskim, u Matki Bożej Loretańskiej. Tak również akatyst i kolejne dzieła, które mamy w planach, by zrealizować i potem w całości wydać płytę. Także to jest teraz taki bliski mi temat. No kolejna rzecz to czeka mnie z radością wydanie płyty, już krążka takiego upublicznionego całkowicie z muzyką, nad którą pracowałam w ramach przewodu doktorskiego, czyli meksykańską muzyką harfową Arturo Marqueza.
Pomiędzy wulkanem namiętności a wirującym tańcem. Tak brzmi pierwsza część tytułu rozprawy doktorskiej Małgorzaty Komorowskiej, która podjęła się analizy i interpretacji twórczości najwybitniejszego współczesnego meksykańskiego kompozytora Arturo Marqueza na podstawie jego wybranych utworów. Sonata Mayo, multimedialne dzieło na harfę, solo, taśmę i wideo oraz Mascaras, koncert na harfę i orkiestrę, rzecz w autorskiej transkrypcji na harfę solo i flet.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za podróż przez wrażliwości wszelakie i za zachętę do tego, by być śmiałym wobec siebie i wobec innych w najpiękniejszym znaczeniu tego słowa. Pani dr Małgorzata Komorowska, harfistka, wykładowca Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gościła dziś w programie Pisma i Znaki. Dziękuję.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i oby muzyka, którą Stwórca złożył w każdym z nas, rozbrzmiewała rytmem i najpiękniejszą melodią w Państwa sercu. Dziękuję bardzo.
Na nagrania z improwizacjami harfistki Małgorzaty Komorowskiej i śpiewem Anny Szai składają się akatyst ku czci Boga Rodzicy, litania dominikańska, pieśni Madre de Deus, Ave Maria, Łąki Umajone oraz Ciebie pozdrawiamy. Są to najnowsze realizacje, które z przygotowywaną płytą będą służyć dziełu siostry Michaeli Rak i założonemu przez nią hospicjum w Wilnie. Nagrania stały się możliwe dzięki Fundacji Anioły Miłosierdzia, wspierającej hospicjum na Litwie. Była to audycja Pisma i Znaki. Realizacja akustyczna Maciej Rosu, przygotowanie, prowadzenie, oprawa muzyczna Alicja Karłowska. Dziękuję za wspólny czas.